Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dzisiaj opowiemy Wam o gościu, który pokonując przeciwności losu został wielką gwiazdą, a przy okazji naprawdę lubił chłopów. O George'u Michaelu? No nie, o facecie, który nie bał się ciężkiej fizycznej pracy, mimo że był artystą, który był znakomitym obserwatorem i świetnie potrafił opisywać rzeczywistość, do tego stopnia, że w jednym ze swoich dzieł obsmarował własną rodzinę. Jakie były kulisy powstania jego największych hitów i czy to prawda, że nie pojechał odebrać Nobla, bo był totalnie nawalony? Poznajcie Władysława Reymonta, już teraz w Historii bez cenzury. Reymont przyszedł na świat 7 maja 1867 roku w miejscowości Kobiele Wielkie, przy czym to zdanie jest tylko po części prawdziwe, bo nasz dzisiejszy bohater przez kawał czasu nie nazywał się wcale Reymont, a Reymont. Kiedy zmienił nazwisko i czemu? Do tego oczywiście dojdziemy, ale nie możemy przy tej okazji nie wspomnieć, jakoby nasz dzisiejszy bohater miał być rzekomo potomkiem Wikinga, a konkretnie Szweda, który osiedlił się po potopie szwedzkim w miejscowości Gidle. Czy tak było naprawdę? Nikt tego najprawdopodobniej już nigdy nie sprawdzi, natomiast bezdyskusyjnie ojciec naszego dzisiejszego bohatera świetnie znał się na organach. Bo był chirurgiem? Nie, bo był organistą w kościele. Zresztą właśnie taką karierę początkowo ojciec dla Władka przewidywał. Próbował nauczyć chłopaka grać, ale nijak to nie szło. I nawet nie dlatego, że nie miał chłopaczyna talentu. Po prostu z ojca był nauczyciel jak z pianisty komedia mniej więcej. Inna sprawa, że chłopak od początku bardziej niż muzyką interesował się literaturą. Na jego szczęście jego ojciec chrzestny z zawodu ksiądz proboszcz miał całkiem spoko biblioteczkę, z której pożyczał chłopakowi książki, które ten uwielbiał. Na przykład Robinsona Crusoe. Władek całymi dniami, a często i pokryjemu nocami, czytał książki i świata poza nimi nie widział. Natomiast jego ojciec twardo stąpał po ziemi i w pewnym momencie stwierdził, że nie słyszał jeszcze nigdy o kimś takim, kto by z samymi książkami się najadł. W związku z tym wysłał chłopaka do Warszawy, żeby się nauczył jakiejś prawdziwej roboty. Władek miał zostać krawcem, czego ojcu nigdy nie wybaczył. Właśnie podczas przyuczania się do zawodu zaczął pisać swoje pierwsze teksty, w tym wiersz "Krawcem chciałbym zostać", w którym obsmarował własną rodzinę. Niemniej jednak naukę ukończył, a na pracę dyplomową uszył podobno całkiem spoko frak.
Ojciec! Frak you!
Jednak gdy tylko Reymont zdał egzamin na krawca, to wzgardził tą robotą. Dalej pisał, ale przez pewien czas naprawdę mocno wkręcony był w aktorstwo. Wbrew woli rodziny, przez parę lat bujał się z wędrownymi aktorami i grywał w różnych sztukach. Kasy jednak nie było z tego dużej, no bo z drugiej strony, umówmy się, podobno Reymont miał taki talent aktorski, że dzisiaj mógłby grać co najwyżej w Klanie i to drugoplanowe role. Po 3 latach tej, nie oszukujmy się, mało perspektywicznej roboty, Władysław ją zmienił i został nadzorcą robotników. Jednak i tam kokosów nie trzepał, bo zarabiał jakieś 17 rubli miesięcznie. Co można było za to wtedy kupić? 170 kilo kapusty chociażby, ale parafrazując znane powiedzenie, nie samą kapustą człowiek żyje, więc Władysław Reymont ledwo wiązał koniec z końcem i jasny szlak go z tego powodu trafiał. Bo zawsze chciał żyć jak gwiazda, mieć dużo kasy, fajnie się ubierać, kupować fajne rzeczy, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić i tego typu sprawy. A tu klops, klepał biedę tak strasznie, że czasem wręcz musiał żebrać o jedzenie i wtedy coś w nim pękło. Stwierdził, że koniec, zmienia coś w życiu, a konkretnie nazwisko. Z Reymont właśnie na Reymont. Wierzcie lub nie, ale w tym momencie nie nastąpił jakiś niesamowity przełom w jego życiu. Lepiej jest, zmieniając życie, zacząć na przykład od zmiany własnych przyzwyczajeń. Tymczasem nasz dzisiejszy bohater nie był w stanie oderwać się od czytania książek, przez co nie dostał fajnej roboty. Jak to? Ano, kumpel załatwił mu rozmowę kwalifikacyjną w sprawie roboty na ciepłej biurowej posadce, na którą Raymond nie przyszedł, bo zaczytał się w trylogii Sienkiewicza, po czym stwierdził, co mi tam posady, co mi naczelnik i wszystkie stacje świata, niechaj przepadają, bylebym tylko mógł czytać dalej. Kumpel był wściekły, bo wyszedł przez niego na idiotę, ale Raymond się nie przejmował. Mniej więcej do momentu, jak z racji swojej survivalowej diety dostał głodowego zapalenia kiszek. Wtedy być może przeszło mu przez myśl, że kurczę, może jednak powinien pójść na ową rozmowę. Generalnie rok 1890 nie był najlepszym w jego życiu, bo poza chorobą jeszcze się nieszczęśliwie zakochał i zmarła mu matka. Władysław Raymond był w naprawdę ciężkiej depresji. Pomieszkiwał w podłódzkich wsiach, gdzie chcąc, nie chcąc obserwował też życie chłopstwa, które coraz bardziej mu się podobało. Okej, żeby być fair, to musimy też przyznać, że część czasu spędzał w knajpach i tutaj dochodzimy do pytania, które pewnie wiele osób już sobie zdążyło w międzyczasie zadać. Czy Raymond dużo pił?
Panie, za co?
No właśnie, na bank nie wtedy, bo Raymond po prostu za słabo zarabiał. Nie było go stać na jakieś spektakularne, długie melanże. Odrobinę ta sytuacja zmieniła się po sukcesie chłopów, ale o tym sobie oczywiście za moment dopiero powiemy. Chociaż już w tym momencie, bo czemu nie, warto zaznaczyć, że właśnie w swoim wielkim hicie sportretował miejscowość Lipce, w której swojego czasu pomieszkiwał. I na pamiątkę tych wydarzeń owa miejscowość dziś też nazywa się Lipce. Tylko Raymondowskie. W końcu jednak, tak jak i wiele osób dzisiaj, szukając swojej szansy, Raymond pojechał do Warszawy. Tylko że, tak jak w przypadku wielu osób dzisiaj, dużą część bagażu stanowią słoiki z jedzeniem, tak u Raymonda proporcje były trochę inne. Wziął parę czystych majtek, a resztę walizki stanowiły jego rękopisy. Na początku było naprawdę ciężko. Jego ubrania były w pewnym momencie w tak strasznym stanie, że go po prostu wypraszano z knajp, ale w końcu się udało. Wydrukowano jego powieść Komediantka i naprawdę spoko reportaż literacki Pielgrzymka do Jasnej Góry. Władek stał się, no nie to, że bogaty, ale odrobinę mniej biedny niż zwykle, aczkolwiek nadal nie żył na takim poziomie, o jakim marzył. Ale i to miało się zmienić. Bo po pewnym czasie Raymond dostał zlecenie na napisanie powieści o fabrycznej łodzi. Zaangażował się w to całym serduchem, do tego stopnia, że żeby lepiej poczuć klimat miasta, to wynajął tam mieszkanie. Ale nie tylko chodził po ulicach i obserwował ludzi. Nie, nie, ponoć najął się nawet w jednej z fabryk jako farbiarz, tylko po to, żeby jak najwięcej czasu spędzać z robotnikami. Raymond był znakomitym obserwatorem i świetnie potrafił przenieść na papier to, co zauważył. Swoją drogą zauważył w Łodzi niesamowity potencjał. Uznał, że faktycznie jest tam od groma robotników, ale też byli ludzie, którzy porobili tam kariery w amerykańskim stylu. Wiecie, od zera do bohatera. Aczkolwiek faktycznie zdarzali się i tacy, których ubóstwo miasto tylko pogłębiło. Powstała powieść Ziemia Obiecana, która stała się tak gigantycznym hiciorem, jak chociażby, nie wiem, Last Christmas, skoro już sobie George'a Michaela na początku przywołaliśmy. O czym była? O takim amerykańskim śnie, tylko że w Łodzi. Andrzej Wajda zresztą lata później zrobił znakomitą ekranizację Ziemi Obiecanej i pada w niej kultowy tekst: ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic, to razem mamy tyle, żeby założyć wielką fabrykę. I w sumie to zdanie doskonale oddaje fabułę dzieła Raymonda, który opisał losy trzech koleżków, Polecha, Żyda i Niemca, którzy oczywiście, że się różnili, ale zamiast się spierać, postanowili to właśnie wykorzystać w biznesie. Jednak to nie była tylko piękna historyjka, bo poza potencjałem miasta Raymond też opisał jego patologie i problemy, a potem jeszcze to wszystko w swoim stylu skontrował z naturą, którą uwielbiał. To też nie ma się co dziwić, że znaleźli się tacy ludzie, którym się to wszystko nie do końca spodobało, aczkolwiek Raymond się tym w ogóle nie przejmował, bo znał swoją wartość. Postanowił też nie osiadać na laurach, obiecał sobie, że jego kolejne dzieło będzie jeszcze lepsze. Jednak niestety ten sukces nie sprawił, że stał się jakoś niepojęcie bogaty. Chociaż dostał kolejne zlecenie na powieść, którą dzisiaj znamy jako Chłopi, to wcale nie miał jakoś masakrycznie dużo hajsu. Był za biedny nawet na rozwód. I czyżbyśmy wam zapomnieli wspomnieć, że się Raymond ożenił w międzyczasie? Nic z tych rzeczy, już tłumaczę, o co chodzi. Zakochał się w pewnym momencie w Aurelii Szabłowskiej. Dziewczyna była tłumaczką, ale to nie jest w zasadzie aż tak ważne, jak to, że była mężatką. Jednak ona się też zakochała w naszym dzisiejszym bohaterze, ale musiała wziąć rozwód, żeby z nim nim być, a żeby wziąć wtedy rozwód, to trzeba było mieć po prostu kupę hajsu, a żadne z nich owej kupy hajsu nie miało. Jednak dość niespodziewanie z pomocą Raymondowi przyszła wtedy, i wiem, że to dziwnie zabrzmi, katastrofa kolejowa. Pewnego dnia Władysław jechał sobie pociągiem, a tu nagle, bez wdawania się w szczegóły, ubudu katastrofa kolejowa, w wyniku której nasz bohater złamał jedno, góra dwa żebra, ale postanowił oszukać nieco ubezpieczyciela, którym był carat, i w oświadczeniu napisał, że złamał tych żeber 12. O zgrozo przeszło i z ubezpieczenia dostał na czysto 33,5 tysiąca rubli. Gdyby Raymond zbierał fortepiany, w sensie kolekcjonował fortepiany, to mógłby ich sobie za te pieniądze kupić 167. Ale że fortepianów nie kolekcjonował, to za ten hajs kupił ukochanej rozwód i jeszcze starczyło na życie przez pewien czas w Paryżu, gdzie z żoną się przenieśli. A co z chłopami?
Chłopi? Chłopi nikogo nie obchodzą.
W sensie z tą powieścią. Generalnie, jak już wiecie, Raymonda urzekał chłopski styl życia i bardzo mu zależało na tym, żeby jak najlepiej te realia oddać, żeby nic nie upiększać, żeby to przedstawić tak, jak faktycznie ma to miejsce. Do tego stopnia się chłop zaangażował, w każdym razie do tego stopnia się Raymond zaangażował, że jak już miał sporą część napisaną, to stwierdził, że nie, to jest za słabe, wyrzucił to w pierony i zaczął pisać od nowa. Opłacało się? Zdecydowanie, bo po premierze ludzie piali z zachwytu nad powieścią o losach zwykłych chłopów. Krytycy na czele z Elizą Orzeszkową też byli zachwyceni. Ta świetna pisarka tak napisała do Raymonda. Jak glob ziemski na atlasie, tak teraz na panu opiera się powieściopisarstwo polskie. No, to jest takiego kalibru pochwała, jakby dzisiaj jakiś piłkarz dostał maila z pochwałą od samego Messiego. Jednak zainteresowanie Raymonda chłopskim żywotem nie było jedynie teoretyczne. W 1912 roku miał już na tyle dużo hajsu ze swoich powieści, że kupił majątek ziemski w Harłupi Wielkiej pod Sieradzem. Zarządzał tymi ziemiami najlepiej jak potrafił, ale nie trwało to specjalnie długo, bo przyszła pierwsza wojna światowa i się skończyło finansowe Eldorado. No bo bądźmy szczerzy, w czasach wielkiej wojny mało kto raczej ma ochotę inwestować w literaturę i w twórców. Jako że Raymond, jak już wiecie, miał spore doświadczenie w klepaniu biedy, tak wojenne zaciskanie pasa przeżył bez większego problemu. Aczkolwiek zauważył też, podobnie jak wiele innych osób, że wielka wojna to też wielka szansa dla naszego kraju, żeby odzyskać niepodległość. I pewnie padnie tutaj teraz z waszej strony pytanie, po czyjej stronie się Władysław Raymond opowiedział. Z tym akurat nigdy się nie krył, to znaczy z poglądami nigdy się nie krył. Był członkiem Ligi Narodowej i otwarcie wspierał Romana Dmowskiego i jego ekipę. Po wojnie Raymond kupił kolejny majątek ziemski i bardzo lubił tam przebywać, przyjmować gości i pracować. A jak już jesteśmy przy pracy, to powinniście wiedzieć, że Raymond był wielkim fanem nowych technologii i jako jeden z pierwszych polskich artystów docenił ogromny przecież potencjał filmu. Zaczął pisać scenariusze, a w 1922 roku powstał film na podstawie jego kultowych chłopów. To bardzo ważna informacja, ale nie tak ważna jak to, co stało się dwa lata później. Bo w 1924 roku nasz dzisiejszy bohater dostał Nagrodę Nobla. Znawcy tematu z całego świata docenili wielkie dzieło Raymonda i to właśnie on zgarnął prestiżowe wyróżnienie, pokonując wielu innych świetnych pisarzy, w tym Stefana Żeromskiego. I być może ktoś teraz myśli, że Stefek się strasznie obraził na Raymonda za to i go znienawidził szczerze. Nic z tych rzeczy. W przeciwieństwie do duetu Mickiewicz-Słowacki, obaj panowie się bardzo szanowali i cenili. Okej, domyślam się, że jest tutaj parę osób, które teraz z niezadowoleniem pod nosem szepczą sobie: drewniak, ty stronnicza łajzo, tak wychwalasz tego Raymonda, a już nie powiesz o tym, że nie odebrał Nobla, nie pojechał po nagrodę, bo był pijany jak Jelcyn, co? To o tym już milczysz. Milczę dlatego, że to bujda porównywalna z tym, że maseczki są kompletnie nieskuteczne, no na Boga. W każdym razie chodzi o to, że okej, racja, jak już Raymond miał więcej pieniędzy, to i więcej pił, ale wcale nie dlatego nie pojechał po Nobla, bo był strasznie nawalony, nic z tych rzeczy. Był już po prostu strasznie schorowany i to nie głównie wątroba mu doskwierała, a przede wszystkim serducho. Raymond tak napisał w liście do kumpla. Nagroda Nobla, pieniądze, sława i człowiek, który bez zmęczenia wielkiego nie potrafi się rozebrać. To istna ironia życia. Chory jestem. Miałem świeżo zapalenie płuc. Wątłe zdrowie Raymonta nie pozwoliło mu się zresztą pewnie w pełni cieszyć z 2 giga baletów wyprawionych na jego cześć w Paryżu i Wierzchosławicach. Ja wiem, że dla niektórych może stawianie tych 2 miejscowości obok siebie brzmi dziwnie, ale dla Raymonta różnicy nie było. Co więcej, pewnie nawet wolał ten 2. balet, bo to właśnie tam, podczas dożynek, chłopi oddali wielki szacun Raymontowi za to, że w swoim wielkim dziele opisał ich szarą codzienność. Nasz wzruszony, schorowany noblista był w stanie powiedzieć tylko tyle. Darujcie, że tylko kilka słów powiem, gdyż jestem chory. Jeśli praca moja przyniosła Polsce pożytek, to spełniłem tylko swój obowiązek wobec ojczyzny. Wzruszenie mnie dławi, nie pozwala mi dłużej mówić. Kończę więc staropolskim: Bóg zapłać za wszystko. Chłopi, obywatele, Polacy. Wymęczony różnymi chorobami Raymond zmarł w nocy z 4 na 5 grudnia 1925 roku, a na jego pogrzebie pojawiły się tłumy, nie tylko przyjaciół i oficjeli, którzy przecież zawsze się przy takiej okazji muszą pojawić, żeby sobie podreperować wizerunek, ale również z całego kraju przyjechały niezliczone delegacje chłopów, bo to właśnie Władysław najmocniej przyczynił się do odczarowania ich obrazu wśród reszty społeczeństwa. Raymond był niesamowitym twardzielem, a z jego życia możemy wyciągnąć kilka cennych wniosków. Przede wszystkim książki są niesamowicie ważne i mogą zmienić życie na lepsze tak długo, jak nie będziemy ich przedkładać nad jedzenie i pracę. Aczkolwiek, jak widzicie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spławienia się w literaturze zrobić robotę marzeń, bo ktoś, kto dużo czyta, nie ma z reguły żadnego później problemu z przekuciem swoich obserwacji nie tylko na powieść, ale równie dobrze można takie doświadczenie wykorzystać, żeby napisać świetny artykuł na bloga, do gazety albo znakomity scenariusz do filmu albo serialu. Generalnie bez oczytania się ciężko jest później dobrze pisać. Na szczęście w naszych czasach nie trzeba już koniecznie mieć księdza proboszcza chrzestnego, żeby pożyczać od niego fajne książki. Są wręcz sytuacje, w których nie trzeba mieć nawet kasy, jak startująca już 2 listopada kolejna edycja Czytaj.pl. Co trzeba zrobić? Trzeba pobrać apkę Woblink, a później zeskanować kod QR w jednym z 1000 miejsc w Polsce, które znajdziecie chociażby w Krakowie, mieście literatury UNESCO i miejscu, gdzie ta akcja się narodziła. Albo można też prościej, możecie ten kod zeskanować z linka w opisie naszego filmu. A co dalej? Przez cały listopad będziecie mieć darmowy dostęp do absolutnych bestsellerów, m.in. Ćwieka, Słowik czy Mroza. W sensie tego pisarza, a nie tego piosenkarza. Warto też śledzić social media Czytaj.pl, bo będzie Was czekało w najbliższej przyszłości sporo konkursów. To też w te pędy skanujcie ten kod QR z opisu naszego filmu i miłego czytania. A my widzimy się niebawem.